Ewangelia według Jana, rozdział 13, wiersz 36, 37 i 38. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur, zanim kogut zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Chciałbym, żebyśmy teraz poczuli się Piotrami. Nie świętymi Piotrami, ale takimi Piotrami zwyczajnymi. Taki Piotr, który ma mistrza i dobrze mu z tym mistrzem jest. Jest to człowiek, którego bym nazwał, że jest bardzo wyrywny. A więc się ciągle wyrywa, jest pierwszy. Ja lubię takich ludzi. To jest dobra cecha. Oczywiście bardzo cecha niebezpieczna, ale to jest dobra cecha, z tym, że Piotr się już nieraz nadział na różne niespodzianki właśnie dzięki tej cesze. I tu właśnie Piotr pyta Pana Jezusa: dokąd idziesz? Zamiast usłyszeć o jakimś celu, to słyszy: dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. I oczywiście Piotr, jak mówiłem, zawsze się wyrywa, mówi: Panie, dlaczego? Dlaczego nie mogę teraz, właśnie teraz, iść za tobą? Człowiek czynu. I dalej deklaracja, którą każdy z nas z Piotrów na tej sali składa: duszę moją, życie moje za ciebie położę. To właśnie jest wspaniałe. Tak iść za Jezusem, entuzjazm, wyraz entuzjazm. Czy wiemy, co znaczy wyraz entuzjazm? To znaczy tak etymologicznie? Być w bóstwie. Być w bóstwie. Znaleźć się w bóstwie. Znaleźć się tak, że nas ogarnia zapał, radość. To bóstwo nas ożywi. Oczywiście to wyraz w znaczeniu pogańskim. A więc entuzjazm, czyli być inspirowany przez Ducha Świętego w znaczeniu chrześcijańskim. I właśnie on ma entuzjazm, a jak się okazuje, nie taki. Po prostu normalny, ludzki entuzjazm, którym stwierdza, że duszę swoją położę za ciebie. Na to mu Jezus mówi: duszę swoją za mnie położysz? Jest pytanie. Oświadczam ci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, a więc coś będzie bardzo ważnego. Zanim kogut zapieje, zanim się dzień będzie budził, ty się mnie aż trzy razy zaprzesz. I właśnie gdy sobie czytałem ostatnio to miejsce, to pytanie: dlaczego nie mogę teraz iść za tobą? Jezus mu nie odpowiedział wprost, a za chwilę usłyszymy odpowiedź, którą skieruje do wszystkich słuchaczy. Ale najpierw Piotrem się zajmijmy. Pamiętamy go, gdy kiedyś Pan Jezus pyta się, za kogo ludzie mnie uważają. To były różne odpowiedzi i wreszcie Piotr mówi: Panie, ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. I co usłyszał? Piotrze, jesteś błogosławiony. Naprawdę trafiłeś w sedno sprawy. Ale to nie ty wymyśliłeś. Tobie po prostu Bóg coś powiedział, olśnił cię, objawienie, odsłonięcie. I nagle ty powiedziałeś prawdę, która jest prawdą zbawienną. Chrystus jest Mesjaszem. Nie syn cieśli, ale Bóg objawiony w ciele Mesjaszem. I Pan Jezus im dalej opowiada o tym, co będzie się działo z nim, gdy musi iść do Jerozolimy, cierpieć, być ukrzyżowany. Co Piotr mówi? Panie, mam sposób. Przeczekajmy, aż ta burza minie. I co usłyszał? Powiedzcie mi, bo ja zgubiłem się, zapomniałem. Powiedzcie mi, pomóżcie. Idź precz ode mnie, szatanie. I właśnie chcę sprostować. Tam w oryginale i ten przekład nowy, ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, nie wiem, czy ktoś z was używa go, tam właśnie jest wyjaśnienie i tam zgodnie z oryginałem przetłumaczono. To właśnie jest wyraz pójdź, chodź. Też może być idź, odejdź. A tam jest pójdź za mną, w szatanie. A wyraz szatan znaczy przeciwnik. To nie chodzi o imię własne, ale chodzi o określenie przeciwnika. Bo nie myślisz o tym, co boskie, po Bożemu, tylko o tym, co ludzkie. Więc Piotr miał cały czas problem z sobą, że on cały czas reagował zgodnie z tym, jak czuł. Nie jak być powinno, ale jak czuł. Dlatego był wyrywny, ciągle się wyrywał, bo tak czuł i tak mówił. Po prostu był spontaniczny i wszystko wyrzucał na zewnątrz szybko, od razu. I dzięki temu naraził się na wiele kłopotów, ale też i możemy się wielu rzeczy nauczyć. I on się też nauczył wielu rzeczy, bo nie był zamknięty. Więc cecha, powiedzmy, że dobra. I usłyszał takie przykre słowa, ale właściwie to one: pójdź za mną i naucz się. I tam dalszy werset zaraz mówi, i Pan Jezus tam właśnie mówi o tym, że kto idzie za mną. A więc trzeba iść za Panem Jezusem. On nie odtrąca, przepędza, bo nie lubi, bo się zdenerwował i tak dalej, nie. Tylko po prostu Pan Jezus zachęca. Zachęca nas, każdego z nas, abyśmy szli za Nim. I tak Jezus mówi w wierszu następnym: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech za mną idzie. A więc tam rzeczywiście chodzi o to: chodź za mną, przeciwniku, i się czegoś naucz. I nawiązując do tego, to pytanie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą, to się jeszcze nie nauczył. Jeszcze mu czegoś brakuje. Potem się okaże, że byle rozmowa przy ognisku, byle pytania jakiejś dziewczyny, tych, którzy tam siedzą przy ognisku, że ciebie widzieliśmy, że twoja mowa cię zdradza. A co Piotr mówi? Nie znam go, nie znam go. A w końcu mówi: nie znam tego człowieka. Zobaczcie, on tak kładzie duszę swoją za Jezusa. Tak tu powiedział. A tu się zapiera, aż w końcu tak stanowczo jeszcze mówi: nie znam tego człowieka. Odcina się zupełnie. Taka sinusoida, taka fala. Od minusa do plusa. Minus 10, plus 10. Wspaniały, entuzjastyczny chrześcijanin. Nie daj Boże z nimi budować. Albo się z nim ożenić. I właśnie on cały czas idzie za Jezusem. Czegoś się uczy. Ale właśnie co dobrego jest w tym? On się chce uczyć. On nie dał się zgasić. Idź precz ode mnie, się zgasił, zamknął, obraził. Nie. Jest cały czas otwarty i cały czas chce. Panie, ja pójdę. Dlaczego nie mogę? To jest dobra cecha. Cały czas chcieć. Cały czas dążyć. I właśnie odpowiedź, którą Pan Jezus skierował do wszystkich na to pytanie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą, jest w 14 rozdziale. A zanim o tym jeszcze powiem, to wcześniej to wyrażenie iść. Ja sobie sprawdziłem ostatnio, tu przyjeżdżając do was w języku oryginalnym, w różnych miejscach, gdzie ono występuje. Sprawdziłem sobie, jaki tam jest wyraz użyty. I ten wyraz oznacza towarzyszyć. Nie tyle iść. I tu jest gra słów. Teraz ze mną iść nie możesz. Czemu nie mogę iść za tobą? Ze mną za. I tam nie ma rozróżnienia, jak u nas, ale jest ten sam wyraz towarzyszyć. Być ze mną i być mi towarzyszem. Piotr sobie sprawy nie zdawał, że ten, komu on chce towarzyszyć, to on będzie, ten będzie szedł i będzie miał drogę bardzo taką trudną i dziwną. I na przykład, gdy ja otwieram teraz tego list do Hebrajczyków, to posłuchajcie, co tam jest powiedziane właśnie o Panu Jezusie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 4 rozdział Hebrajczyków, 14 wiersz. Jezus przeszedł przez niebiosa i Piotr chce mu towarzyszyć. On nawet sam nie wie, o co prosi, o co pyta. Dlatego też, i jak się kończy Ewangelia Jana, rozdział 21, Pan Jezus mówi: zaprawdę powiadam ci, wiersz 18, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Ale ta sprawa towarzyszenia Jezusowi jest sprawą trudną, ale nie niemożliwą. Pod warunkiem, że dostosujemy się do tego, z kim chcemy iść, za kim chcemy iść, komu chcemy towarzyszyć. Musimy się dostosować do Jezusa. I właśnie odpowiedź znajdujemy w rozdziale 14 Ewangelii według Jana. I spójrzmy na pierwszy werset. To jest kontynuacja oczywiście tej całej rozmowy, którą Piotr zainicjował. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ten wyraz trwoży. Pomyślałem, że jest tam wyraz strach. Gdy zajrzałem do oryginału, tam jest po prostu wyraz zakłopotanie. Więc strach, ale wynikający z naszego zakłopotania. Nie wiemy, co zrobić. Na świecie ucisk mieć będziecie. I nie wiemy, co zrobić. Świat jest dzisiaj coraz bardziej skomplikowany, chyba to widzimy. Coraz się bardziej komplikuje i czasami nas to ogarniają takie jakieś dziwne rzeczy, że nie wiemy, co sobą zrobić. Zdarzyło się, chyba czytamy i dowiadujemy się, że jakaś kobieta otruła swoje dwoje dzieci i siebie również, no bo nie wiedziała, co zrobić dalej, jak postąpić. Gdziekolwiek szła o pomoc, to zawsze jakieś były sposoby zbyt ograniczone, żeby jej pomóc tak, ażeby mogła się ostać. Dawniej to było prostsze. Mówię dawniej, powiedzmy w tym wyśmiewanym PRL-u było prostsze. Takie coś by się nie zdarzyło. Gdyby się zdarzyło, to by zaraz cały świat o tym dębił. Dzisiaj mam to na początku dziennym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj człowiek jest zdany nie na opiekę państwa, jak w tamtym systemie, ale musi sobie sam radzić. Na tym polega wolność, że sobie sam każdy musi radzić. Nie ktoś za niego. I stąd jest nam lepiej żyć niż wtedy. Ale trudniej. Trudniej. I stąd nas ogarnia nieraz zakłopotanie. Dzisiaj, gdy obserwujemy świat religijny, gdy jest wolność informacji, gdy przenikają różne rzeczy, nie można niczego ukryć. Ale ludzie są przerażeni, nie wiedzą, gdzie jest ostoja prawdy, etyki, moralności. Bo nawet i te filary religijne, teraz nie mówię w szczegółach, ale się chyba domyślałem, o czym myślę, też się chwieją i ludzie nie wiedzą, gdzie pójść. A więc zakłopotanie. Niech się nie kłopocze, nie trwoży wasze serce. Niech strach was nie ogarnia, bo wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A więc wiara, pewność. I teraz bym chciał chwileczkę, to nie są jakieś dłuższe, ale chwileczkę, co to jest wiara? Skąd wziąć wiarę? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc jakiś stan umysłu, jakaś właściwa ideologia, co to jest wiara? Jakaś kondycja psychiczna, ktoś jest ufny, ktoś jest mniej ufny. I mamy prostą odpowiedź. Początkiem i końcem wiary jest osoba. Jezus Chrystus. I to właśnie jest uproszczenie, czyli prostota. To jest prosta rzecz. Jak ktoś chce uwierzyć, musi przyjść do Jezusa Chrystusa. Pan Jezu chce uwierzyć. Pan Jezu, nie jestem w stanie uwierzyć. Nieraz, gdy miałem do czynienia z młodymi ludźmi i gdy się modliliśmy i on nie może się nawrócić. No, kłopot. Klęczymy, on płacze, bo go wzruszyło nabożeństwo. Klęczymy, a on się nie może nawrócić. No i co zrobić? Co ja mu tam dam? Czy ja mu coś wleję, coś mu dodam na łyżeczce? No co mogę zrobić? Powiedzmy. I tak wtedy miałem gdzieś 20, nie wiem, 3-4 lata. Tak nie wiedziałem dokładnie, co zrobić. I nagle mi olśniło, a mówię, wiesz co, to powiedz Panu Jezusowi, że On niepotrzebnie na Golgocie umierał. Że On się pomylił i niepotrzebnie umierał. No jak tak mogę powiedzieć? No ale dlaczego? No nie, bo ja jestem, ja mówię, jaki jesteś? No taki, taki. To powiedz mu, Panie, ja jestem taki, taki, taki. Dopiero zaczął sobie uświadamiać, że jest grzesznikiem. I jak zaczął to wszystko mówić Jezusowi, nagle go ogarnęło Duch Święty i zaczął Bogu to wszystko wyznawać siebie, wyrzucać wszystkie te złe rzeczy, które go gnębiły, a których sobie nawet nie uświadamiał. To był początek uwierzenia, a właściwie zawierzenia Chrystusowi. Ja mówię, a teraz podziękuj mu, ale pomiędzy tym właśnie, co było, a teraz, to było na obozie młodzieżowym, ja poszedłem na kolację, a on się modlił. Ja wróciłem, a on cały czas klęcząc płakał i nie mógł się z tego płaczu wyzwolić, a ja spędziłem 15 minut na kolacji. Więc ja wracam, patrzę, że ten poród się nie może zakończyć, cały czas ten niemowlak wychodzi i nie może wyjść, wiecie, to jest kłopot, a nie może być żadnego porodu kleszczowego, bo mu jakieś szkodę wyrządzę. A więc się modlę, Panie, co mam zrobić, bo jestem bezsilny. Zrozumcie, byłem bezsilny. I przyszła mi myśl, podziękuj Jezusowi za to, że za Ciebie na Golgocie umarł. I on mówi: Panie, i dziękuję Ci, że za moje grzechy umarły. Zaczął dziękować. I jak go napełniła radość zbawienia. No i on dzisiaj to już jest... Jest cały czas człowiekiem wierzącym. Ale wtedy pamiętam ten poród, bo to było dziecko takie, wiecie, no, bogobojne. On nic właściwie złego nie robił. Wychowany był prawidłowo przez rodziców, zawsze w zborze, w szkółce niedzielnej i się nie miał od czego nawrócić. To był kłopot. Ale właśnie, żeby zawierzyć Jezusowi, on musiał dojść do stanu, że jest grzesznikiem takim, że tylko Jezus może mu pomóc. To właśnie jest wiara, którą nas wzbudza Jezus i Jemu zawierzymy i we mnie wierzcie i tę wiarę później w nas podtrzymuje Boże Słowo i tak dalej, i tak dalej. A więc wiara likwiduje zakłopotanie. Nieraz, gdy ogarnia mnie zakłopotanie, otwieram Pismo Święte, czytam, albo sobie włączę w telefonie komórkowym, albo na MP3 sobie w różnych formach ono do mnie dociera i jakiś werset, jeden, drugi, trzeci, czwarty i nagle świadomość, potem modlitwa, Bóg daje jakąś pewność i właśnie to słowo żywe, którym jest Chrystus, nagle daje pewność, że w tej danej sytuacji, że będzie tak i tak. I właśnie zakłopotanie znika, gdy nas jest Chrystus, który jest początkiem, końcem naszej wiary. I teraz spójrzmy na werset 5. Rzekł do Niego, do Jezusa, Tomasz. Mówił Piotr, teraz się Tomasz odzywa. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Tomasz ma przydomek niewierny Tomasz, tak? Przepraszam Tomaszów wszystkich tu na sali obecnych, ale to jest też dobre, że on wtedy się pytał Pana Jezusa, że był zaintrygowany i gdyby miał to doświadczenie, gdy włożył, gdy dotknął, gdy krzyknął Pan mój i Bóg mój. A więc otwartość. Tomasz to jest człowiek otwarty. Nie niewierny, ale po prostu jest uczciwy. Uczciwy. Otwarcie i uzyskał takie przeżycie, że wyznał, jesteś moim Panem, moim Bogiem. Tomasz też się tutaj odzywa i mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. A więc chcą towarzyszyć Jezusowi, a drogi nie znają. Nie orientują się. Nie wiemy, dokąd idziesz. A więc ta niewiedza, nieznajomość Bożej drogi. I co usłyszeli? Droga jest tu, jest tam. Jak nieraz ktoś pyta mnie jakąś drogę, ja mówię, wiesz co, w Google'ach sobie kliknij tam na mapy i zaraz drogę znajdziesz. Proste. Jak ktoś drogi nie zna, to sobie kupuje GPS, tak? I już. A więc to jest takie proste dzisiaj. Ale spójrzcie, to nie chodzi o takie substytuty. Co oni usłyszeli? Ja jestem, mówi Jezus. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Nikt do Ojca nie przychodzi, tylko przeze mnie. A więc znów, wiarą jest Jezus, a człowiek wierzący jest nosicielem wiary. Wiary nie ma gdzieś we wszechświecie, tam na półce leży wiara, można sobie ją wziąć. Wiara jest w Tobie, we mnie. Bez wierzących nie ma wiary. Jak bez tych, którzy kochają, nie ma miłości. Gdzież miłość znajdziesz? Na drzewach gdzieś, w lesie, na górach? Tylko w tych, którzy kochają, jest miłość. Bóg jest miłością i stąd On w nas inicjuje miłość. Jezus jest wiarą, początkiem wiary, gdy w Niego uwierzymy, wiara jest w Tobie, we mnie i więc wiara jest na ziemi, bo są wierzący. Też gdy chodzi o drogę, to nie jest ona gdzieś tam. Drogą jest Chrystus, bo droga to jest sposób życia. Droga w znaczeniu sposób życia, więc ja jestem drogą. Tylko przeze mnie można do Ojca przyjść. Teraz byśmy wzięli wiersz 8. Filip się wyrywa. Jakie mamy tam przysłowie, gdy chodzi o Filipa? Wyrwał się jak Filip z konopi. Ale dobrze, że się wyrwał. Dobrze, bardzo dobrze. Że jak jakiś Filip jest, to niech się też cieszy, że o nim mówimy, bo ma prawo i obowiązek nawet się wyrywać. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. To jest żywa rozmowa. Nie Pan Jezus im wygłasza jakąś mowę, monolog, a oni słuchają pokornie, bo tak jest grzecznie. Po prostu oni rozmawiają. Nauczyciel mówi, a słuchacze odbierają przez to, że rozmawiają, jest dialog. I stąd i Piotr, i Tomasz, i Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a nam wystarczy. I co słyszy Filip i Prospeli? Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? To mnie widział, widział Ojca? Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. I dalej czytamy, ale już wam dostawię do waszej lektury. A więc znów Jezus objawia Ojca. Cały czas Jezus jako osoba. To nie jest jakaś ideologia, zbiór stwierdzeń. Jest cały czas osoba. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Teraz mamy 11 werset. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. I znów jest apel o wiarę. Trwoga przez wiarę jest usuwana, a tu jest apel o wiarę. Wierzcie we mnie, wierzcie mnie. A jeśli już nie mnie jako osobie, to uwierzcie moim uczynkom. Bo wiara bez uczynków jest jaka? No, ja wiem, że wy to wiecie, że martwa. Ja wam chcę dodać do tego jeszcze. Nieskuteczna. To jest znaczenie tego właśnie wyrazu martwa. Wiara bez uczynku jest nieskuteczna. I na przykład ja takie daję taki obraz. Jeśli jedziemy rowerem i cała nasza praca rąk, nóg, kiedy będzie miała skutek? Gdy pomiędzy dużą zębatką a małą zębatką będzie połączenie poprzez łańcuch. Gdy nie będzie łańcucha, możemy sobie kręcić, tak jak w domciu w sypialni, prawda? I jechaliśmy 10 km, ale żeśmy byli cały czas przy łóżku w sypialni. A teraz bierzemy prawdziwy rower, który właśnie ma uczynki. Ma ten łańcuch. I nasza cała praca, nasza koncepcja, trasa zamienia się w skutek. Jest skuteczna przez to, że wykonujemy tę pracę, rower wykonuje pracę, że możemy jechać. A więc wiara i uczynki razem sprawiają, że to jest skuteczne i to jest nam potrzebne. A teraz wiersz 16. Ja będę prosić Ojca i da wam innego Pocieszyciela, by był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i go nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Co to znaczy wyraz Pocieszyciel? Sama nazwa wskazuje, ten, który pociesza, tak? Nie. Nie. Tak to przełożono u nas, bo inaczej by trzeba było to opisać. Bo wyraz parakletos oznacza kogoś, kto działa w naszym imieniu. To nie jest pocieszanie w sensie, że ktoś nam kieruje jakieś dobre słowa albo daje prezenty i nas tym ucieszy. Ale ten wyraz, inny parakletos, inny pocieszyciel, inny orędownik, ktoś inny, kto w naszym imieniu działa. Taki obraz gdzieś kiedyś znalazłem, żeby ten wyraz, który w tamtych czasach był używany w mowie powszechnej, potocznej, gdy właśnie zdarzyło się, że pewien jakiś Grek został gdzieś tam w Imperium Rzymskim, gdzieś był poza swoim miejscem zamieszkania, posądzono o jakąś tam, nie wiem, czy kradzież, czy zbrodnię, ale coś, co prawie że groziło mu śmiercią. I był uwięziony. I on czuł się niewinny. A też nie miał kto mu pomóc, bo nie było adwokatów, nie było, nikt się nim nie zajmował, wtrącili go do lochów i czekali tylko, aż przyjedzie sędzia i wykonają proces i, no, czyli po prostu, jak to się mówi, sprawa będzie krótka. I nie wiedział, co zrobić. Żadnych praw człowieka nie było, ochrony. Po prostu był zdany tylko na ślepy los. I pomyślał sobie, mam przyjaciela, niech on się zajmie mną. Dał znać. A to się dowiedział, wykonał długą drogę, bo jechał kilka dni. Dotarł, zorientował się, znalazł świadków, wszystkim się zajął. I w końcu widzi, że on nie może pomóc w pełni temu swemu przyjacielowi, ale był w pewien sposób. Zgłosił się do władz i mówi, ja zajmę jego miejsce, ja pójdę do celi i będę czekał na rozprawę, a on niech wyjaśni to wszystko, niech będzie wolny. Zgodzili się, ale powiedzieli, jeśli on nie wróci, będzie wyrok, to ty poniesiesz całą karę. Będziesz jak przestępca potraktowany w porządku. I to właśnie jest parakletos. Ktoś, kto działa w naszym zastępstwie na naszą rzecz i nas pociesza w taki właśnie sposób. Bardzo skuteczny. Nie zdawkowy, ale właśnie taki skuteczny. I oczywiście tamten sobie pojechał, dotarł, znalazł świadków, udowodnił, wykazał i tak dalej. I w końcu sprawa została wyjaśniona, ale dzięki temu, że ktoś zajął jego miejsce, a więc innego pocieszyciela, kogoś innego, kto działa w waszym imieniu, ja wam posyłam, nie będziecie sierotami, przyjdzie do was. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo wśród was przebywa i was będzie. I o tym właśnie będziemy mówić troszkę później. No i na koniec wiersz 27 z tego rozdziału. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wyraz pokój. Pokój mój wam daję. I teraz to wyrażenie pokój oznacza harmonię. Gdy człowiek jest w harmonii sam z sobą, w harmonii z ludźmi, w harmonii z Bogiem. W harmonii ze swoim sumieniem. Jest cały czas w harmonii. Jeżeli ktoś ma na imię Irena, Irena to właśnie to jest po grecku pokój. Pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Oto egzaminy. Ktoś nie jest specjalistą od matematyki, a teraz właśnie trzeba było matematykę zdawać. I na tym nie zna. Zna się na humanistyce, na biologii, ale matematyka mu nie leży, no ale musi też podejść do matematyki. No i jest na szczęście osobą wierzącą w Chrystusa. W jaki sposób otrzyma pokój? Czy przez jakieś środki sztuczne, jak wiemy dzisiaj różne możliwości, które potem też są te możliwości chorobotwórcze. Ja miałem kolegę, który przed egzaminami na studiach to pił taką w wysokiej szklance herbatę, ale pół szklanki to właśnie była ta sypana herbata. Pół szklanki. Jak potem nalał, to jak wziąłem tak się na język, to porażało zupełnie. Porażało całkowicie. On to właśnie sobie siedział i pił tak do drugiej w nocy. A ja szedłem spać o 10:00, budziłem się rano o 5:00 i dopiero wtedy się uczyłem. A on odwrotnie. Akurat ja byłem z skowronkiem, on był sową, tylko że sowa nie pije takiej herbaty. No i on jest w moim wieku, jak obserwuję teraz, już jest ciężko chory. Ciężko chory, wycofuje się ze swoich różnych prac, ale ja preferowałem sen. Jak byłem zmęczony, szedłem spać. Gdy się budziłem, wtedy właśnie wchłaniałem. Potem, gdyśmy wkuwali w hebrajskie różne wyrazy, idiomy i tak dalej, to nam trudno szło, bo aż 5 języków trzeba było w tym samym czasie opanować, więc było trudno. To ja wziąłem kolegę i żeśmy sobie cały dzień, nawet żeśmy nie jedli, nie chodzili na obiady, żeśmy byli w pokoju i żeśmy się o te różne wyrazy i idiomy kłócili. Przezbywaliśmy się. Żeśmy się poduszkami bili, prawda? Czy regol to jest noga, czy nie noga, czy to i tak żeśmy cały czas. I w ten sposób nam do głowy wchodziły te różne rzeczy, bośmy je w taki ekspresywny sposób jakoś zdobywali, nie przez takie siedzenie i wkuwanie, tylko przez taką interakcję. I potem to tydzień trwało te nauki, potem była sesja egzaminacyjna. Kochani, ponieważ nie mieliśmy w planach wyjazd do pewnego regionu Polski z misją i trzeba było ten drugi tydzień przerwy semestralnej wykorzystać właśnie na ten wyjazd misyjny, więc nam zależało, żeby zdać ten egzamin. I wiecie, że poszliśmy jako pierwsi, bo ci lepsi od nas, takie prawdziwi studenci, nie tacy jak my, którzy się uczyli tylko po to, żeby lepiej Ewangelię głosić, oni studiowali po to, żeby być naukowcami na przykład, to my się poszli pierwsi. I ja zdałem na bardzo dobry, a on na dobry. A ci stali, byli zdumieni i przełożyli sobie egzamin na posesję, bo jeszcze muszą douczyć się tego i owego. Ale właśnie sprawa pokoju. Oni nie mieli pokoju, nie mieli pewności, mieli rozterkę. A myśmy mieli. Panie, my chcemy od tej soboty jechać właśnie w tę podróż misyjną na cały tydzień. Dlatego pomóż nam ten egzamin zdać. Jeśli my się przyłożyli do tego egzaminu w ten sposób, I Chrystus nam pomógł. Oni nie mieli takiej motywacji. I motywacje mogły być inne. Normalne, ludzkie. Nasze były akurat takie. I właśnie mój pokój wam daje, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. I gdyśmy wyszli, no jak tam było, a jak on się zachowywał, chodziło o profesora. No dobrze, to była bardzo przyjemna rozmowa z tym profesorem. I on był zdumiony, że my tak wiemy, po prostu, a to była, traktowaliśmy to jak, po prostu jako przygodę. To była przygoda, a nie takie ciężkie wkuwanie. Dlatego też usłyszeli na koniec, wiersz 31, zdanie ostatnie. Jak ono brzmi, te trzy wyrazy? Wstańcie, pójdźmy stąd. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Teraz słyszymy, wstańcie, pójdźmy stąd. Chodźmy stąd. Teraz mi towarzyszcie. Ale to towarzyszenie wymaga najpierw, abyśmy się pozbyli rozterki i trwogi. Bo człowiek chwiejny, duchowy schizofrenik, teraz myślę list Jakuba, pierwszy rozdział. Jak wiecie, o czym ja mówię? Ten człowiek chwiejny. Pierwszy rozdział listu Jakuba. Kto nie wie, to niech sobie przeczyta w domu. Jest niestały w swoim postępowaniu, więc to musi być zlikwidowane. Wierzcie we mnie, właśnie wiara, Chrystus w naszym życiu sprawia stabilizację. Oto się dziewczyna modli o towarzysza życia. I gdzieś tam na pewnym obozie młodzieżowym patrzy, mignął i serce jej tak drgnęło, jakoś tak się tyknęło jej. I nagle przyszła na nią pewność, że to jest właśnie ten. A on na nią nawet uwagi nie zwracał. On był zajęty czymś innym i kimś innym. Ona się w domu o to pomodliła raz i drugi. Otrzymała pewność, to jest ten. I się więcej już nie modliła. Nie pościła. Po prostu dalej normalnie żyła po chrześcijańsku jak dotychczas. Z pewnością, że to jest ten. A w tym czasie on wykonywał różne czynności, gdy chodzi o służbę. Też i miał tą dziewczynę swoją, prawda, z którą też miał poważne zamiary. I za kilka miesięcy, bo to, co mówię, było w lipcu, a to co teraz opowiadam, to było dziś listopad, nagle się wszystko rozsypało w jego życiu. Wszystko. Także przychodziły do niego myśli samobójcze. Świeżo nawrócony, po chrzcie, chłopak, entuzjasta i już katechetę, pracował z młodzieżą. I myślał o samobójstwie. To są właśnie rozterki. Szczególnie u młodych ludzi. On wtedy miał lat 20. Ale oczywiście nie będzie samobójstwa, chyba że w stylu Eliasza. Eliasz, wiecie, też chciał być samobójcą. Wiecie o tym, nie? Ale nie chciał sam, tylko położył się na skraju pustyni i mówi, Panie, jestem już zmęczony. Proszę, chcę umrzeć. A więc chciał, żeby Bóg go po prostu, żeby Bóg go zabrał z tej ziemi. Podobnie jak i żona Hioba doradzała mu, że był takim świętym samobójcą. Bluźnij Bogu, a Bóg cię zabije. Tak? Ale wiem, że takie myśli temu człowiekowi przychodziły. No i co teraz? I Bóg wszystkim tak pokierował, że jej pewność się wykonała. Po pół roku to się stało faktem. A więc rozterka w Chrystusie Jezusie znajdzie uspokojenie. Nieznajomość drogi. Gdy w Chrystusie wszystko swoje, całe swoje życie złożymy, On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Który to jest psalm? 37. Który wiersz? 5. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni, bo Chrystus jest tą drogą. Nieznajomość Ojca. Apostoł Paweł, który kochał Mojżesza, kochał Stary Testament i nienawidził Chrystusa i nienawidził chrześcijan. I mordował tych chrześcijan. Ten najlepszy chrześcijanin, zobaczcie, był mordercą. Prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu moich rówieśników. Byłem gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, powołał przez swoją łaskę, żeby objawić we mnie swego Syna. Galatów, pierwszy rozdział, 14 wiersz i niżej. Żeby objawić we mnie swego Syna. Odsłonić we mnie, tam jest wyraz grecki enemoi, we mnie, nie mi, ale we mnie. W środku objawić swego Syna. A więc nieznajomość Ojca, gdy mamy w sobie Chrystusa objawionego przez to, że On nam grzechy przebaczył, żeśmy Go poznali wewnętrznie, I to jest możliwe dla każdego, a i to jest warunek nieodzowny, to w ten sposób nam będzie później łatwo wierzyć, potem też będzie łatwo przyjąć chrzest Duchem Świętym i potem będzie bardzo łatwo nam również żyć w pokoju. I spójrzmy teraz na apostołów. Gdy patrzymy na dzieje apostolskie, ja teraz już zamknę Biblię i odłożę, bo będziemy rozmawiać o naszym życiu. Apostołowie są w Jerozolimie z Panem Jezusem. On z nimi się ma pożegnać i ma odejść do nieba. I mówi, że mają w tej Jerozolimie pozostać. I mają czekać, aż otrzymają obietnicę Ducha Świętego. I wtedy oni, widząc, że on wstępuje na niebiosa, zgromadzają się w tym wieczorniku w górnej izbie i się modlą. Modlą się 10 minut, pół godziny, 2 godziny, jedną dobę, drugą dobę, czwartą dobę. Długo, nie? To jest strasznie długo. Bardzo długo. No i tam było osób, 12 tysięcy zdaje się, tak? Tyle zwolenników z Jezusa zostali na ziemi, tak? Czy nie? Pomyliłem się. 1200? Też nie? A ile tam ich było? 120. 10 razy więcej niż apostołów. A dlaczego nie 1200? Dlaczego nie 12 tysięcy? Jeśli Yonggi Cho może mieć tam około miliona w swoim zborze, to czemu Pan Jezus tak mało zostawił? Bo tu chodzi o coś więcej niż liczby. Tu nie chodzi o liczby. Tu chodzi o to, żeby każdy. I potem wystąpił Duch Święty, to na każdym z nich usiadł i widać było te ogniki. Każdy z nich mówił innymi językami. Każdy z nich osobiście doświadczył. Każdy. To jest bardzo ważne. I nie jest ważne, żeby to były tysiące. Ważne jest, żeby to był każdy z nas, który osobiście tego doświadczy. I właśnie gdy apostoł Piotr tego doświadczył razem z innymi, gdy bali się, zamknęli drzwi, bo się bali tego tłumu, który podczas tego święta, a się to były tysiące ludzi z całego świata, przyjezdnych Żydów, bali się ich, zamknęli drzwi. Nagle drzwi otwierają, Piotr wychodzi na ganek i zaczyna przemawiać. I Piotr jest oratorem, jest mówcą. Piotr jest rzemieślnikiem, jest rybakiem. Jest to prosty człowiek, nieuczony do przemawiania. Szaweł tak, tylko że Szaweł w tym czasie mordował. Nie głosił. A Piotr jest rybak. Wychodzi i głosi. Wygłosi piękne kazanie. Cytuje Joela i wątpię, żeby on czytał Joela. Bo to nie jest tak jak teraz wziąć sobie, prawda, tutaj otworzyć i już mamy i czytamy. Ale to był zwój. Ten zwój by trzeba było przynieść. Zwój trzeba byłoby rozwijać i to nie tak samemu tylko we dwóch, prawda, i czytać. A tu jest przecież zebranie publiczne na zewnątrz, pod gołym niebem. To nie jest synagoga, to nie jest... A więc to są warunki takie, że Piotr musi cały czas improwizować. I Piotr mówi. I mówi piękne kazanie. Cytuję proroka Joela i robi tak zwaną aplikację, czyli przystosowanie. I właśnie dzisiaj to, i dzisiaj to, i dzisiaj to, co wtedy było powiedziane, to się właśnie dzisiaj spełnia. Zobaczcie, ten człowiek jak teolog działa. A to jest tylko rybak. Teolog morduje ludzi. Ściga chrześcijan. Zobaczcie. I potem gdy mówi, i wyście go zabili, patrzy z przerażeniem, a ci ludzie idą do przodu. Ale patrzy, że ci ludzie mają w swoich oczach nie nienawiść, ale pokuty. Co mamy czynić? Ja, żeby to skrócić, Piotr teraz organizuje chrzest 3000 ludzi, co najmniej. To jest sprawa logistyczna, trudna. Pomyślcie sobie nad logistyką tego wydarzenia. I się odbywa chrzest. Potem Piotr zdarza się, że idzie w normalnej godzinie, według zwyczaju, na modlitwę. I patrzy, siedzi to biedaczysko, już od 40 lat siedzi nieszczęśnik i maca, i ja nie masz, nie mam. Jest znów kłopot, nie ma pieniędzy. Teraz Piotr wie, co zrobić. Nie mam pieniędzy, ale co mam, to ci daję. I spontanicznie wypowiada słowa: w imieniu Jezusa z Nazaretu wstanie i chodzi. Podaje mu rękę, podnosi go i człowiek wstaje, chodzi i wiemy, co dzieje się dalej. I tak bym mógł teraz dalej opowiadać dzieje apostolskie w naszej Biblii, naszym, tutaj się kończą na połowie strony, a druga połowa strony jest właśnie dla ciebie i dla mnie zostawiona, żebyśmy dopisali naszym życiem. Na drugą połowę. Byście zauważyli, tak, czy nie? Widzieliście, czy nie? Tutaj właśnie jest. O. Zobaczcie, rozdział 28 się kończy i mamy, o, tyle wolnego dla ciebie i dla mnie. To właśnie Duch Święty dzisiaj chce w tobie i we mnie, przez ciebie i przeze mnie, w Kościele, w chrześcijaństwie zapisywać w Świebodzinie i w Pruszkowie, w naszym kraju, dzisiaj właśnie. Zapisywać, gdy przez Piotra mógł to uczynić. Ale pod warunkiem, że to, co nam powiedział w 14 rozdziale, że w nas to się pojawi, bo tym wszystkim, o czym mówiliśmy, jest Chrystus. Tylko wystarczy Go poznać. Tylko wystarczy z Nim zaprzyjaźnić, a wtedy będziemy Mu towarzyszyć. Ale o tym już będziemy mówić, jak Bóg pozwoli, jutro w większych szczegółach. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na wspólnej naszej modlitwie. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Twoje Słowo. Panie, że jest to Słowo żywe, to Słowo, które jest aktualne również i dzisiaj. Ono przetrwało wszystkie wieki, Zbawicielu. Przetrwało również wiek XX i już jesteś i w wieku XXI. Panie, dziękujemy Ci, że to Słowo trwa na wieki, jest żywe, bo tym Słowem jest Jezus Chrystus. To nie jest jakieś Słowo, jakaś litera, jakaś idea, ale jest to cały czas osoba Jezusa Chrystusa, obecna w Kościele przez Ducha Świętego. Rzeczywista, realna, dla każdego pokolenia, dla każdego człowieka. Panie, dziękujemy Ci, że to jest wszystko, dlatego takie trwałe, bo tego gwarantem jest osoba Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, na wieki, ten sam, Panie.